Słowo w Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednak uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153, a pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opazywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inne cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Uczniowie Jezusa wracają do dawnego życia. Łowią ryby. Tego się nauczyli, to potrafią. Jeszcze nie usłyszeli od Jezusa, który im się objawiał po swoim zmartwychwstaniu, jaka będzie ich nowa droga, już bez Jezusa na tej ziemi w sposób widzialny. To dopiero usłyszą. Załoga tej łodzi, o której mówi Ewangelia, reprezentuje całą wspólnotę uczniów Jezusa. Piotra, Tomasza, Natanaela, synów Zebedeusza, dwóch innych uczniów Jezusa. Razem jest ich 7 tutaj, czyli symboliczna cyfra pełni według biblijnego objawienia. Doświadczenie, jakie mają podczas łowienia ryb, w tym przypadku im znowu nie wystarcza. Nic nie złowili. Mają dobre intencje i bardzo się starają, ale nie odnoszą sukcesu. Tam, gdzie według własnych umiejętności spodziewają się sukcesu, niczego nie znajdują. I nagle na brzegu stoi ktoś. Uczniowie nie rozpoznają go, a na brzegu stoi Jezus. To również symboliczna scena w swojej wymowie. Słyszą od tego, kto stoi na brzegu, zanim jeszcze go rozpoznają, pozornie dla nich bezsensowne polecenie i poradę, aby zarzucić sieci po prawej stronie łodzi. A przecież już jest poranek, nic nie złowili. Jakie znaczenie ma to, czy po prawej, czy po lewej w tym przypadku? Ale mimo to intuicyjnie wykonują polecenie nieznajomego. Po całonocnym, bezowocnym łowieniu ryb i oczekiwaniu całkowitej porażki, niespodziewanie, pod wpływem słowa tego kogoś na brzegu, doświadczają owocu swojego trudu. Doświadczają sukcesu. I to ogromnego sukcesu, który przerasta ich oczekiwania. Łowią bowiem duże ryby w liczbie 153. Co to oznacza jako przesłanie tej Ewangelii w języku Ewangelii? Według ówczesnych relacji, według ówczesnej wiedzy, w czasach Jezusa i apostołów znanych było 153 gatunki ryb. To oznacza, że ta liczba w Ewangelii to wszystkie ryby, które można było złowić, i one wszystkie na słowo Jezusa trafiają do sieci uczniów. I znowu oznacza to, że cały świat, bo te ryby reprezentują ludzi, jak kiedyś Piotr usłyszał przy swoim powołaniu: ludzi będziesz łowić. I znowu cały świat nagle staje przed Piotrem i przed nimi otworem. Całe ich życie nabiera nowego, większego znaczenia niż dotąd, niż mogą sobie nawet wyobrażać. Ryby trafiają do ich sieci, ale tych sieci nie mogą wciągnąć do łodzi, ponieważ tak bardzo się napełniły. I chociaż tak bardzo ich było wiele, jednak sieć się im nie rozerwała. Te elementy i motywy tych scen są symboliczne i dotyczą ich życia. Uczniowie i Piotr wyciągają sieć z rybami i przypływają do brzegu, gdzie stoi Jezus. Dla nich jeszcze ktoś obcy. Co to oznacza dla nas? Wiedzą, że to Jezus, gdy On bierze chleb i im podaje, potem i rybę, gdy ich karmi. To oznacza dla nas jako przesłanie Boga przez tę Ewangelię, że nie możemy tak po prostu wykonywać naszych prac, jak to robiliśmy do tej pory, kierując się jedynie własnymi doświadczeniami, własnymi potencjałami, własnymi zasadami, tak jakby nasz Pan Jezus już nie był obecny w naszej historii, jakby był martwy, a tymczasem On żywy, tak jak w Ewangelii, staje na brzegu i mówi do nas, tak jak mówił do nich, i nagle pod wpływem Jego słowa wszystko się zmienia. Usłyszeć Jezusa, chcieć Go usłyszeć i nie być skrępowanym dotychczasowymi własnymi doświadczeniami, własną wiedzą, własnymi schematami, to prawo życia, które sprawia, że możemy się spełniać, bo mamy do czynienia z żyjącym Panem. Po raz kolejny doświadczyli Jezusa zmartwychwstałego, jako tego, który żyje, który jest obecny w ich historii, który im towarzyszy. Pojawia się w ich codzienności. Nie mogą Go rozpoznać od razu i my też często nie możemy rozpoznać od razu, że Jezus jest z nami i przy nas w naszej codzienności. Często jawi się dla nas jak obcy, nieznany, ale nagle, kiedy znowu napełni nas mocą, nas nakarmi, wtedy znowu Go poznajemy i zaczyna się nowe życie. Dziękujmy Bogu w świetle dzisiejszej Ewangelii za każdy poranek naszego życia. Poranek, który rozświetlany jest światłem Chrystusa, zmartwychwstałego, bo to jest ten czas. Żyjemy w epoce Jezusa zmartwychwstałego, który jest obecny. Nie widzimy Go fizycznymi oczami. Nie możemy mówić do Niego dźwiękami tego świata, ale On do nas mówi duchowym słowem, w duchowym wymiarze naszego człowieczeństwa. I otwarcie się na Słowo Boga, które często wyrywa nas z dotychczasowych schematów. Zarzućcie sieci po prawej stronie, mówi im Jezus, kiedy już właściwie to nie ma sensu i nie ma widoku na sukces. I często nam się tak będzie jawić Słowo Jezusa do nas, że przecież tu, w tym miejscu i w tym czasie i w taki sposób nie możemy owocować swoim życiu. To już się wypaliło i skończyło. I nagle Jezus nie każe nam odejść z tego miejsca, z tego czasu, tylko słuchając Jego słowa zacząć inaczej. Jeśli naprawdę chcemy żyć, nie możemy unikać takiego ryzyka słowa Boga do nas każdego poranka, każdego dnia. ryzyka odkrywania żywego Jezusa z Jego żywym Słowem, nawet gdy to Słowo, a zwłaszcza wtedy, jest zupełnie inne niż to, czego byśmy oczekiwali. I nawet sobie nie wyobrażamy, do jakiej wielkości Bóg poprowadzi nas w Jezusie przez moc swojego Słowa, jeśli tylko Mu uwierzymy i zaryzykujemy życie według Słowa Boga, aktualnego Słowa tego dnia. To jedyna pewność i gwarancja na życie, jaką można mieć. Po tym wydarzeniu w dzisiejszej Ewangelii zaczyna się spotkanie z Jezusem, Piotra. Szymon Piotr był człowiekiem, którego poruszały w życiu wielkie pragnienia. I nagle przez te wielkie pragnienia doświadczył swojego największego upadku. Bo poszedł przecież za Jezusem, on Galilejczyk, który mógł być łatwo rozpoznany na dziedzińcu arcykapłana po swojej mowie, po swojej wymowie. I tak się stało. Gdyby nie miał w sobie wielkich pragnień pójścia za Jezusem, nie poszedłby za Nim aż tak daleko na dziedziniec arcykapłana w tak niebezpieczną sytuację. A podczas ostatniej wieczerzy powiedział jeszcze przecież do Jezusa: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. I poszedł aż na dziedziniec arcykapłana. Ale nagle słowa życie moje oddam za Ciebie zostały w jego ustach zastąpione innymi słowami, które wypowiedział do służącej na dziedzińcu. Czy może Ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? Zapytała go, a on odpowiedział: nie jestem. I powtórzył to jeszcze dwa razy. Wielkie pragnienie, aby iść za Jezusem aż do końca, stało się dla Piotra zagrożeniem jego życia. I wówczas opanował go lęk o jego biologiczne życie. Rybak z Galilei nagle utonął w odmętach własnego lęku. On, który był sam z siebie odważnym człowiekiem, w ogrodzie Getsemani jeszcze chciał walczyć w obronie Jezusa. Ewangelie nie mówią, jak inni uczniowie zareagowali na tę zdradę Piotra. Po tej scenie na dziedzińcu arcykapłana Ewangelia nie wymienia już więcej Piotra po imieniu. Ani on sam, ani pozostali uczniowie, ani Ewangelia według świętego Jana nie komentują zachowania się Piotra. Dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, dopiero do tej sceny Jezus odzywa się do niego bardzo osobiście. Jezus wielokrotnie ukazuje się uczniom po zmartwychwstaniu, ale ukaże się tak osobiście Piotrowi w jego codzienności. Gdy Piotr wraca do swojego dawnego życia, do zawodu rybaka, do łowienia ryb w jeziorze, i tej nocy, kiedy nic nie złowił, Jezus odzywa się do niego i nie pyta go o to, dlaczego go zdradził. To bardzo wymowne, ale pyta go o jego miłość. To znak, wzorzec, paradygmat naszego życia też. Więź nie jest zerwana przez to, co się stało, jeśli dalej w Piotrze jest wielkie pragnienie pójścia za Jezusem, które odżywiane jest Jego miłością do Niego. Mimo że Piotr dźwigał w sobie winę wobec Jezusa i mógł się obawiać, że to koniec historii między nim a Jezusem, to jednak Jezus pierwszy się do niego odezwał. Piotr milczał na brzegu. Milczeli także inni uczniowie. To Jezus jest tym, który czyni pierwszy krok. Szymonie, synu Jana, to uroczysta formuła, czy miłujesz mnie? To zaskakujące pytanie. Po ludzku byłoby zrozumiałe, gdyby Jezus zapytał Piotra raczej, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego wyrzekłeś się mnie? Dlaczego zostawiłeś mnie samego w takiej chwili? Ty, który byłeś mi najbliższy, pierwszy uczeń. Ale Jezus, Syn Boży, nie myśli w takich ludzkich kategoriach. I to jest przesłanie Ewangelii dla nas, abyśmy i my myśleli w kategoriach Syna Bożego. Upadek i zdrada Piotra nie jest u Jezusa zmartwychwstałego końcem historii Piotra z Nim, lecz nowym początkiem. Jezus nie chce się dowiadywać od Piotra, dlaczego zgrzeszył, ale chce usłyszeć, czy to, co Piotr uczynił, zabiło jego miłość, jego więź miłości z Jezusem, czy nie. Piotr wie, że on sam z siebie nie może odnowić swojej historii z Jezusem. Może to zrobić tylko Jezus. Ten, wobec którego Piotr zawinił. Jedyne, co Piotr może i powinien w tej sytuacji zrobić i co robi, to wyznać prawdę. Prawdę o swojej miłości do Jezusa. I tej miłości się nie wypiera. I to wyznaje trzykrotnie, tak jak trzykrotnie wyparł się Jezusa. Czyli według biblijnego, objawionego sposobu mówienia, symbolicznego, cyfra 3 oznacza też pełnia. Gdy po raz trzeci musi powiedzieć o swojej miłości do Jezusa, nie liczy na swoją wiarygodność w tym mówieniu, ale liczy na to, że Jezus wie o nim wszystko, że zna go lepiej niż on sam siebie. I dlatego po raz trzeci mówi: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Na ostatniej wieczerzy Jezus pokochał swoich uczniów aż do końca, jak mówi Ewangelia według świętego Jana. I tak pokochał do końca także i Piotra przed swoją męką i śmiercią. A teraz, po zmartwychwstaniu, pyta Piotra, czy on go kocha do końca. To znaczy, czy go kocha na zawsze, nawet po tym, co się stało. Że nawet coś takiego jak zdrada tego rodzaju nie zniszczyła jego miłości. Zmartwychwstały Chrystus podarowuje swoim uczniom nowy początek. I to jest dobra wiadomość dla nas i w naszych podobnych życiowych sytuacjach, kiedy w taki czy w inny sposób zaprzeczamy temu, że jesteśmy uczniami Jezusa, jak Piotr na dziedzińcu, nasza historia nie musi się tak skończyć. Jezus ponawia i odnawia Piotrowi jego powołanie, które kiedyś tak się zaczęło. I pójdź za mną. To przypomina odnowienie przymierza na Synaju po grzechu złotego cielca, kiedy według Księgi Wyjścia od 33 rozdziału i dalej Bóg każe Mojżeszowi przynieść nowe tablice przymierza i wypisać na nich ponownie tekst przymierza, tekst dekalogu. I tak nie skończyła się historia Izraela po ich zdradzie wówczas. I podobny sposób nie kończy się historia Piotra po jego zdradzie. To dobra wiadomość, Ewangelia zmartwychwstania. Wydarzenie zdrady Piotra nie zostaje po prostu zapomniane, ale zostaje przemienione przez Jezusa w Ewangelię. Dobrą wiadomość, ponieważ od tej chwili to nie zdrada decyduje o dalszej historii życia Piotra, ale jego miłość do Jezusa. To wiadomość dla nas, na nasze życiowe sytuacje z Jezusem, które są podobne. Dobra wiadomość zmartwychwstania, że Jezus może przemienić każdy nasz upadek, nawet największy, w Ewangelię w naszym życiu. Piotr przeżywa tego ranka nad jeziorem Tyberiackim moment swojego zmartwychwstania. I my możemy każdego ranka przeżyć tam, gdzie jesteśmy, moment naszego zmartwychwstania, kiedy Jezus odezwie się do nas i zapyta nas o to samo: czy kochasz mnie? Jeśli tak, usłyszymy każdego dnia odnowienie naszego powołania jako Chrystusowych, mesjańskich: pójdź za mną.